Pani ogrodniczka Agnieszka Chubina-Żukowska, pani projektantka, jest właśnie wzburzona, bo usłyszała od swojej znajomej, że ta znajoma obcięła łebki wszystkim jeżówkom. Kwiatki
tak.
Obcięła.
O zgrozo, o zgrozo.
No ale nie, co, porządki robimy, jesienne porządki.
No właśnie, tak tutaj jakieś mamy takie dziwne nastawienie do tych biednych roślin, które się tak elegancko nam starzeją i liście opadają, bo faktycznie jesień zaczyna nadchodzić, a u mnie chyba troszeczkę szybciej niż w Gdańsku, tym razem coś u mnie może jest szybciej niż w Gdańsku.
No, ale zwolna opadają liście w tym roku.
Zwolna, ale pomalutku zaczyna nadchodzić jesień. No i faktycznie zaczyna się dziać tak, że część tych liści u bylin zaczyna się troszeczkę marszczyć, zaczyna się pojawiać ten brąz, trochę żółtego. No i tutaj właśnie usłyszałam dzisiaj, że liście funki wyrywane są, bo one takie brzydkie, żółte się zaczynają robić. No a musimy pamiętać o tym, że te liście umierając, tak, jeżeli my je zostawimy w ogrodzie, to one zaczną się rozkładać elegancko i cała ta materia organiczna, te całe dobro wróci z powrotem do gleby. Czyli my zamiast nawozić tą chemią w ciągu lata, powinniśmy zostawić te liście na kwietnikach, oczywiście mówimy o zdrowych liściach, żeby sobie poleżały, żeby się rozłożyły i żeby wszystko wróciło z powrotem do ziemi.
No to już wiemy, że dzisiaj nadgorliwym ogrodnikom będziemy mówili no, no, no.
Tak będziemy mówili.
Agnieszka Chubina-Żukowska, Włodzimierz Szaszkiewicz, witamy i za chwilę zaczynamy spacer po jesiennym ogrodzie. Wiele liści już opadło, klapło, no, stały się żółte.
Zaczyna się robić taka wymiana, część roślin takich typowo letnich już zaczyna kończyć kwitnienie. Oczywiście szaleją hortensje, w której mamy mnóstwo różnych gatunków, więc
no,
te
u Ciebie
kolory...
rzeczywiście one szaleją, ale w niektórych ogrodach już tak bardzo brązowieją.
No i też powinniśmy je zostawić, bo niech to sobie zostanie na zimę, też będzie ładnie wyglądać. Zamiast to wszystko przycinać, żebyśmy mieli znowu pusty ogród, to zostawmy to na zimę, ale przede wszystkim zostawiajmy owoce, jeżeli nie musimy ich zrywać, no bo to będzie wszystko jedzenie dla ptaków, dla zwierząt.
To mówiliśmy się, tak, że dzisiaj o nadgorliwości, która, jak mówią, jest gorsza od faszyzmu.
No aż tak strasznie. Tak, mówimy o tym, co powinno zostać, mówimy o tym, że ten czas jesienny, który się pomalutku zbliża, to wcale nie musi być czas wytężonej pracy ogrodniczej. Ja tak naprawdę na jesień w ogrodzie nie robię nic. To już jest taki mój czas odpoczynku i planowania, zwłaszcza, że większość tych dni, tak jak dzisiaj, strasznie leniwy dzień, mieliśmy rozmawiać o cebulach.
Tak, naprawdę umówiliśmy się na cebulowy temat, bo to czas sadzenia cebul.
Tak, mieliśmy sadzić cebulę, ale jesteśmy... Jesteśmy po trzecim dniu deszczowym takim. Jest naprawdę wstrętnie mokro i po prostu nie chce nam się.
Wiesz, jak mówią słowa jednej piosenki, nic mi się nie chce, naprawdę nie chce.
Tak, nie chce mi się dzisiaj. No a tak jak mówię już od kilku ładnych miesięcy, jak rozmawiamy, że mój ogród trochę jest ogrodem dla leniwych, ale również właśnie dlatego, że jak mi się nie chce, to i nie idę i nie robię. A jesień to już jest właśnie taki czas, gdzie już coraz mniej tej pracy jest. Tak naprawdę właściwie już nic nie robię w ogrodzie. Bardziej planuję to, co może się dziać
w przyszłym
roku.
No wiesz, ale czasami trzeba w tym ogrodzie coś zrobić i to o czasie.
No tak, ale na jesień tak naprawdę nic nie trzeba robić, bo oczywiście tutaj zaraz pojawią się głosy, że trzeba właśnie liście grabić, zbierać, że trzeba przycinać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja to wszystko zostawiam na wiosnę i spróbuję to w sposób obrazowy wytłumaczyć, żeby doszło do części osób, że faktycznie naprawdę nie musimy aż tyle prac ogrodowych na jesień wykonywać. Owszem, jeżeli liście spadają na trawnik, to z trawników te liście trzeba usuwać, dlatego że te liście rozkładając się na trawniku no powodują to, że pojawiają się i różne choroby grzybowe i pleśni mogą wejść w ten trawnik. No i faktycznie te liście przylepiając się do tego trawnika zadeptujemy
do trawy, tak?
To. No i faktycznie mogą się pojawić tam jakieś plamy na trawniku.
Niszczą trawę.
Niszczą. Natomiast wystarczy, że te liście po prostu zmieciemy na kwietnik i zostawimy je tam. Bo to wszystko to jest ta natura, którą my potrzebujemy. W lesie przecież liście się rozkładają, tak? To wszystko jest w obiegu zamkniętym. Na wiosnę liście wypuszczają, pobierają składniki pokarmowe z gleby. Na jesień te liście opadają. Wracają te składniki pokarmowe do gleby. Jeżeli my wszystko będziemy tak czyścić, no czyściutko, to my zabieramy to wszystko, wyjaławiamy tą glebę. i niepotrzebnie robimy sobie pracę, tak? I jeszcze narzekamy.
Ale wydaje mi się, że przez lata mówiło się, no właśnie, że ten ogród to nie las, to nie jest dzicz, on ma być taki wygłaskany, wymuskany, wypielęgnowany.
No tak, ale teraz jesteśmy już o tyle mądrzejsi, że wiemy, że nie chcemy stosować środków chemicznych, że wolelibyśmy tych nawozów chemicznych też nie sypać. No ale jeżeli my zabieramy te składniki z gleby, zabieramy
tak,
te...
Wynosimy każdej jesieni.
Tak, no to faktycznie musimy tych nawozów sypać chemicznych. Tak? Natomiast jeżeli my te liście zostawimy, niech one się rozłożą, to nie dość, że my zostawiamy te składniki pokarmowe, no to też ta materia organiczna, która jest bardzo potrzebna, żeby mikroorganizmy w glebie też miały co robić, żeby one się tam pojawiały. Także naprawdę nie musimy tych liści, jeżeli to jest zdrowy liść, nie ma tam żadnych chorób, szkodników, to naprawdę nie musimy go wywozić z ogrodu, pakować do worków.
A one rozłożą się do wiosny?
One się do wiosny spokojnie rozłożą, naprawdę nic nie zostanie. I takim przykładem, który właśnie tutaj wrócę do tych funki, tak, są funki, gdzie faktycznie te duże liście zaczynają teraz żółknąć, one za chwilę po pierwszych przymrozkach zrobią się takie
czarnawe nawet,
galaretowate być może. Ale co ja robię z tymi liśćmi? Ja po prostu, jak one już są, zrobią takie miękkie, że już można z nimi wszystko robić, ja ich nie zbieram, nie zabieram z tego miejsca, tylko ja je po prostu składam i nakładam jakby na tą roślinę, tak? Czyli tego, co tam nie widać, składam w kubkę te liście i zostawiam. Mhm. Bo raz, że te, jak rozmawialiśmy, to się będzie wszystko elegancko rozkładało i zostanie dla tej funki na przyszły rok, ale dwa też, że to jest dodatkowa izolacja od mrozu, od wiatrów, od deszczy, więc to wszystko jakby tworzymy takie ochronę dla tej rośliny, dodatkowo ona z biegiem czasu się rozkłada i naprawdę do wiosny nic tam nie zostanie. Także to jest jedna rzecz, o której mówimy. Nie wynosimy, jeżeli
tak,
nie musimy.
Tak funki żyją w naturze.
Tak żyją, no tak większość roślin żyje w naturze. Nikt tam nie przychodzi i tych liści nie zbiera. A jest to też pożywienie i miejsce schronienia przede wszystkim dla różnych drobnych owadów, tak? Na większości tych gałązek od traw na przykład, liści traw, też nie przycinamy na jesień. Zostawiamy to wszystko do wiosny, bo tam będą zimowały motyle, różne przejściowe formy owadów. Także
chciałem powiedzieć trochę jak dziecko infantylnie być może, ale pod ten liść taki żółty, który leży na ziemi, wejdzie sobie robaczek, usiądzie tam, kubkę zrobi, nawiezie nam kawałek ogrodu.
Ale on tam pójdzie spać, a jak my to wszystko pozgrabiamy razem z tymi robalkami, które sobie poszły spać pod tymi liśćmi, no to faktycznie zaburzamy też te koło, tak? Tą bioróżnorodność, a to wszystko powinno zostać. Czyli pierwszy wniosek dzisiejszego dnia to jest to, że jeżeli nie musimy, to zostawiamy wszystko do wiosny, na kwietnikach tylko zgrabiamy na kwietnik, żeby zostało.
Co
i tam
ludzie
się
powiedzą?
No tak, powiedzą, że wariatka pewnie, ale no mówię znowu, narzekamy, że mamy tyle pracy, a tak naprawdę sami sobie ją stwarzamy i to jest tylko i wyłącznie nasz wymysł i nasze takie podejście do estetyki. Powinniśmy się jakby przyznać do tego, że czas mija, przyzwyczaić do tego, że coś się starzeje i coś umiera, a po prostu ten cykl ogrodowy jest krótki, bo to jest tylko jeden rok. I my powinniśmy przygotować się do tego, że jest wiosna, jest te budzenie się wszystkiego, ta radość, jest lato, rozkwit, owoce i jest jesień, gdzie wszystko po prostu żegna się z nami do następnego sezonu. I to
ale
jest piękne.
Ale nam się zrobiło jesiennie, nostalgicznie, filozoficznie, refleksyjnie i tak dalej, i tak dalej.
No to jest jedna sprawa z liśćmi, tak? Ale też przyjdziemy sobie do drugiej części ogrodu, bo też dzisiaj padła informacja, oprócz tych biednych liści funki, że są one zrywane, wywożone, bo są brzydkie i tak dalej. Mm-hmm. No to też była informacja, że główki jeżówek są obcinane.
To minęliśmy jeżówki, tam były jeżówki.
Jeżówki są tam, jeżówki są tu.
Aha, tutaj też.
Jesteśmy tu przy jeżówkach. Faktycznie jeżówki cały czas kwitną i będą kwitły sobie aż do mrozów. No ale tak jak Włodku widzisz...
Ale takich ładnych różowych to jeszcze nie widziałem.
A to jest zwykła purpurowa jeżówka. Taka najzwyklejsza, która jest najbardziej odporna tak naprawdę i najbardziej długotrwała, długowieczna, ale tu w cudzysłowie, bo większość jeżówek tak czy siak bardzo długo nie żyje. Natomiast się fajnie sieją. No i teraz tutaj. Sieją się. One się wysieją, jeżeli zostawimy główki na zimę, żeby miały szansę...
Główki z nasionami. nasionami.
Główki z nasionami, żeby miały szansę się wysiać. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa to jest taka, i tu Włodkowi już pokazuję, tutaj sobie wejdziemy w kwietnik. Druga sprawa jest taka, że te główki już są wygryzane przez ptaki. Bo te główki to jest nic innego jak spiżarnia jesienno-zimowa, aż do samej wiosny, dla wróbli, dla sikorek, dla wszystkich drobnych takich ptaszków.
Wiele osób nie wyobraża sobie, że ptaki jedzą jeżówki, nasiona jeżówek.
Dokładnie. To jest, wygląda w ogóle cudownie w zimie, bo naprawdę...
Nasiona dla ptaków, czy coś dla ptaków, to jest głuk na przykład, to
ale
jest
nasiona
rzęgina.
Dla ptaków to sobie, jak pomyślimy o dokarmianiu...
Jagody jakieś.
Ale jak pomyślimy o dokarmianiu ptaków na zimę i o nasionach, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy...
Smacznik.
W torebce foliowej kupiony w sklepie.
Tak właśnie.
Tak właśnie. A my nie musimy kupować...
Albo, jak mówi Ewelina Somańska, płatki owsiane górskie.
Na przykład. Ale nie musimy kupować tak naprawdę. Możemy oczywiście dodać do tej diety tego słonecznika. Super. Natomiast mamy mnóstwo roślin takich, których pozostawienie w tych główek z nasionkami na zimę zaprasza...
Jest naturalnym karmnikiem.
Dokładnie. Zaprasza do nas drobne ptaki, drobne zwierzęta. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest w ogóle moje... najfajniejszy widok przez okno, kiedy stado wróbli obsiaduje w zimie
te
badyle wystające z ziemi, gdzie te głowy nasion tutaj na wysokości wiszą i się bujają na wietrze, wyskubując te nasionka. Także no, namawiam do tego, żeby przyzwyczaić się do tego, że te brązowe główki tak naprawdę też mają coś pięknego w sobie, bo to też jest ta struktura, tak? Taki pompon, główka brązowa, która zostanie z nami na zimę, natomiast jak my to wszystko powycinamy, no to faktycznie ten ogród bylinowy zaczyna pustę.
Zrobiłaś cały cykl zdjęć i wystawę, fotograficzną wystawę Polubić brąz.
Tak, pokochać brąz. Ta wystawa w zeszłym roku wisiała na ogrodzeniu parku, można było sobie to oglądać. Starałam się tu Państwa...
Parku w Oliwie.
Tak, Parku Oliwskiego. Starałam się Państwa przekonać do tego, że ten brąz naprawdę jest piękny. Mam nadzieję, że w tym roku też tą wystawę gdzieś uda nam się w Gdańsku powiesić, żeby jednak cały czas przypominać o tym, że no to wszystko jest potrzebne. To wszystko ku czemuś tutaj w tej przyrodzie służy. Nie ma rzeczy niepotrzebnych. No ten świat jest tak zrobiony, żeby no jedna rzecz napędzała drugą. Tutaj też musimy pamiętać właśnie o tych zwierzętach, żeby... Natomiast zobacz, Włodku, tutaj też róże, jakie piękne mają owoce.
Dzika róża, tak.
Tutaj jeszcze czmiele szaleją, buczą, pomimo takiej pogody mokrej naprawdę. Tutaj czmielik sobie...
Ale no, pięknie.
Może nam się udało
te
buczenie złapać. No i teraz jak przejdziemy się, to też z takich roślin, które fajnie się sieją, bo może też o tym porozmawiamy właśnie, są jarzmianki.
O to sianie chciałem zapytać, bo to ogrodnik, przecież on układa kompozycję, on układa ogród, a ty mówisz, a wysieją się, no to co będą tak na dziko w moim ogrodzie?
Wiele osób nie ma miejsca i nie ma czasu na to, żeby faktycznie wysiewać te nasionka, trzymać gdzieś na parapetach. I powiem szczerze, że ja zostawiam te rośliny, żeby się wysiały same w ogrodzie, bo zapominamy często o fakcie, że część tych roślin z naszego klimatu potrzebuje tej zmiany temperatury. Czyli nasiona potrzebują przemarznąć. I często jest tak, że zbieramy nasiona pod koniec sezonu, trzymamy je w domu, gdzie jest ciepło i potem wysiewamy i się dziwimy, że te nasiona nie chcą wykiełkować. No, kwestia jest taka, że można by było je zebrać, przytrzymać w lodówce, nawet w zamrażarniku przez kilka tygodni.
No, albo gdzieś na zewnątrz. Teraz patrzę na twoją tutaj przybudówkę, że na stryszku tam byłoby zimno.
No, właśnie one muszą przemarznąć. No, ale można właśnie je zbierać i przetrzymywać w tych
sucho,
miejscach,
zimno.
Tak, żeby one jakby doszły do ten proces doszedł do tego, żeby wykiełkowały na wiosnę. Natomiast można też właśnie pójść trochę na łatwiznę, bo znowu mówię, ogród dla leniwych. Ja po prostu zostawiam, wysiewam, zbieram te główki i wysiewam w miejsca, gdzie chciałabym, żeby po prostu mi wyrosły. I jeżeli wykiełkują, bo wtedy mogę tych nasion dużo więcej wysiać, tak? Gdybym to siała gdzieś na wiosnę w jakichś doniczkach czy w jakichś skrzyneczkach, no to ja nie zmieszczę tak dużo. Natomiast Natomiast tutaj mogę wysiać w ogrodzie bardzo dużo. Oczywiście jakiś procent tylko tego wykiełkuję, ale te siewki się świetnie mają, są zahartowane od razu, przygotowane do tych warunków glebowych, które są w moim ogrodzie. I jak one troszeczkę podrosną, to mogę je przesadzić. I w Łotku cała ta część ogrodu powstała z siewek i z rozsadzenia tego, co było w innych częściach ogrodu.
Naprawdę? To nie jest myśl pani projektantki?
Nie, to jest, znaczy to jest myśl, to ja to poprzesadzałam, tak? Mm-hmm. Ale z innych części ogrodu potem wzięłam te siewki, które gdzieś tam wyrosły, czy też podzieliłam rośliny.
Ty masz duży ogród, rzeczywiście ty masz dużo miejsca.
No ten ogród się rozrósł, tak, on nie był aż taki duży w zeszłym roku.
Na obrzeżach możesz sobie pozwolić na to, żeby coś tam rosło zupełnie przypadkowo.
Natomiast jak jesteśmy w tym ogrodzie jesiennym, to chciałabym też namówić do sadzenia różnych roślin. I to przed chwilą mówiliśmy o jarzmiance i ja bardzo naprawdę namawiam na te rośliny. W ogóle jarzmianki naturalnie występują w Polsce, więc można powiedzieć, że to jest taka nasza roślina też. Natomiast oczywiście w sklepach można kupić różne odmiany. Ich jest mnóstwo. Różniących się kolorem kwiatów, różniących się kolorem liści. Natomiast one są cudowne, bo nie dość, że są miododajne i faktycznie...
A skromnie wyglądają.
Pszczoły przylatują do nich, także uwielbiają. No teraz oczywiście mamy tutaj taki dzień bardzo mokry. Natomiast uwielbiają je pszczoły, ale to już jest jakby drugi rzut kwiatów, czyli pierwsze pojawiły się gdzieś tak koło czerwca, kwitły sobie, potem przycięłam i teraz można zobaczyć, że tak naprawdę one cały czas wypuszczają nowe kwiaty. Nie dość, że tutaj część takich wyższych już, takich 60 cm łodyżek z kwiatami jest, no to tutaj też w Łotku popatrz, z pomiędzy liści cały czas wychodzą
jakby
kolejne pędy kwiatowe.
Jakby to była młoda roślinka.
Dokładnie. No i to jarzmianka będzie kwitła aż do mrozu.
W wysokości tam 10 cm.
Także ta jarzmianka coś będzie nowego, kwitła sobie aż do mrozów. Te pszczoły tutaj będą miały co jeść. Natomiast tu też pojawią się nasiona. Mhm. No i ptaki będą na nich szalały. Także
cudownie.
Hodujemy tutaj
to
wniosek stołówka.
Po pierwszej części bierzmy przykład z natury tak naprawdę.
No dokładnie. No,
lepiej
powinniśmy...
ją naśladować niż przekształcać.
No lepiej nie wymyślać swoich własnych teorii, tylko podejrzeć, co się dzieje w lesie, gdzieś na łące i to zastosować. I to na pewno przyniesie też nam dużo w to, że ten ogród będzie dużo łatwiejszy w uprawie.
W sposób na sukces.
Dokładnie. Podejrzeć przyrodę.
Pani projektantka Agnieszka Chubina-Żukowska, a ja zapomniałem przypomnieć, jeżeli Państwo chcą, żebyśmy wybrali się do Waszego ogrodu, no to w tej sprawie proszę SMS-ować albo pisać mailowo 603-06-06-06, 603-06-06-06 lub na mój adres w.raszkiewicz@radiogdańsk.pl. Przed czym się teraz zatrzymaliśmy? Kolejnej jarzmianki? Nie.
Nie, chciałam tutaj pokazać, bo teraz jakby przechodzimy do tego tematu z roślinami cebulowymi. Natomiast tu w Łotku zobacz, takie dziwne główki, zobacz sobie. To są czosnki główkowate, które właśnie zaczynają zawiązywać nasiona. One kwitły sobie w lecie. Ja je zostawiłam. No one nie kwitną, tak, ale też wprowadzają pewnego rodzaju strukturę do tego w ogrodu. Też pojawia się coś innego. Być może nie kolorowego, ale to nie zawsze kolor musi być ozdobą, tak? W ogrodzie też chodzi o te kształty. To też nie jest
ale
kwiat,
jakiś czas temu
tak?
Wszyscy chyba polubili czosnki i te kule, tak?
Te duże, olbrzymie.
No, wyglądają przecudownie.
Natomiast tych odmian czosnków jest naprawdę dużo. Wielkości, tutaj pory kwitnienia są bardzo, bardzo różne. Tutaj jesteśmy w takiej w młodej części ogrodu.
To nie jest
ogrodu.
Zdecydowanie mniejsze, tak? To nie są duże
tak.
Kule, to są kuleczki.
To są kuleczki. Ale bardzo fajne, też przyciągają mnóstwo
powtórz
owadów.
Powtórz nazwę?
To jest czosnek główkowaty.
Główkowaty.
To są bordowe takie główki, troszeczkę w kształcie jajeczka bardziej bym rzekła, takie wydłużone, nie są okrągłe. Natomiast to jest młoda część ogrodu, jesteśmy teraz w ogrodzie preriowym i tutaj chciałam Ci pokazać, bo to na tych roślinach widać, gdzie my musimy sadzić te rośliny cebulowe. Bo często jest tak, że sadzimy je w momencie, w którym już macie Państwo wyczyszczony ogród, często przycięty i w ogóle nie widać, w którym miejscu one będą kwitły. Natomiast chodzi o to, że rośliny cebulowe są tak fantastyczne właśnie przez to, że można je wszędzie wcisnąć. Tak, że one wyrastają w miejscach...
No dobrze, od początku, tak? Mhm. Tutaj mamy prerię. prerię, która teraz jeszcze cały czas z jednej strony kwitnie, z drugiej strony widać co gdzie rośnie, tak?
Tak, tutaj widać co gdzie rośnie, bo jeszcze aż tak się nie zarosło. Tak, te rośliny są młode, w zeszłym roku sadzone. Część jest faktycznie taki burz, żebyśmy tu nie weszli z tą cebulą, żeby ją posadzić. Będzie nam bardzo trudno w przyszłym tygodniu wchodzić pomiędzy te rośliny i je nasadzać, ale właśnie do tego zmierzam, że te rośliny cebulowe właśnie są tak fantastyczne dlatego, że możemy je posadzić pod roślinami, tak?
Pod innymi
roślinami. Czyli jak my tutaj mamy na przykład astry, które w tej chwili no, mają ładny metr wysokości, z 2 metry szerokości pewnie, ale trudno nam sobie w tym momencie wyobrazić, że na wiosnę ich nie będzie.
Bo tak? Nie będzie.
Nie będzie. Będzie.
Bo na wiosnę te astry
przytniemy, więc tu będzie co? Nic nie będzie.
Rozumiem. Prawie przycinamy na wiosnę i preria wiosną, no proszę Państwa, nie wygląda, tak, do początku lata.
Będzie pusto, tak? I właśnie chodzi o to, żebyśmy sobie postarali wyobrazić, że te cebulowe rośliny możemy właśnie posadzić w ten sposób, żeby uzupełnić wolne miejsca. Tak, żeby one wypełniły te przestrzenie puste. I chodzi też o to, żeby tak nasadzić te rośliny cebulowe, żeby kwitły już od wczesnej wiosny, aż do momentu, w którym pojawią się byliny.
No właśnie, ja myślałem, że cebulowe są właśnie po to, że one pojawią się wczesną wiosną. Wszystkie te tulipany, nie wiem co tam jeszcze.
Hiacynty, żonkile, szafirki, iryski, mnóstwo tych cebulowych jest, ale są też takie cebulowe.
I gdy ta preria będzie przycięta, to będziemy mieli fajną, kwietną, wczesną, wiosenną rabatę.
No tak, tylko że musimy pamiętać o tym, że jakby dużo funkcji te cebulowe mogą mieć, tak? Możemy mieć tak, że właśnie rozmawiamy o tym, żeby wydłużyć ten czas, okres kwitnienia i w momencie, kiedy ogród jest nieciekawy na wiosnę, to mamy rośliny cebulowe. Ale te rośliny cebulowe to nie tylko wiosenne cebule, to też właśnie tak jak ten czosnek główkowaty, rośliny, które kwitną w lecie. Czyli takie cebule mogą sobie wyskakiwać z kwiatami gdzieś pomiędzy naszymi bylinami. Więc nie dość, że wydłużymy ten okres kwitnienia, to jeszcze stworzymy atrakcyjne punkty w ogrodzie. My tutaj teraz uciekamy przed deszczem, ale chciałabym, żebyśmy się na chwileczkę zatrzymali.
Zatrzymamy się, tą kropi.
Tak, kropi.
Mrze.
Taka odskocznia tych cebul, bo przechodzimy tutaj przy dereniach jadalnych. I one się sypią w tej chwili.
Dotknęliśmy.
Tak, sypią się.
Jednego owocka,
tak,
on spadł.
Mnóstwo,
drugi też spada.
Tak, tych owoców,
tak samo istnie.
Leży na ziemi. Też fantastyczna roślina, mnóstwo witaminy C. To może być albo krzew, albo niewielkie drzewko, tak jak u mnie jest podcinane od dołu.
Mogę zjeść, myślisz?
Może zjeść, ale ta będzie kwaśna, wiesz? W ogóle deren jadalny najfajniej smakuje taki, co spadł na ziemię już, weź masz.
Z ziemi?
Tak, taki miękki, co
no
spadł.
No dobra, niech
ziemi.
Będzie z ziemi. To trzeba co, o dżinsy trzeba trochę wytrzeć.
A z czego chcesz tu wytrzeć? Chemii nie ma.
Aha, no to jeszcze dobrze.
Dobra, nie? Patrz tutaj, co się dzieje.
Ale fajne, lekko kwaskowate. Wiesz co, derenia?
Dereniówka.
Nigdy nie jadłem. Dereniówkę kiedyś zdarzyło mi się pić, ale ja zrobiłbym z tego jakieś super ekstra powidła.
A tutaj jesteśmy, schylamy się pod dereniem.
Aha.
Schylamy się pod dereniem i pomiędzy kocimiętkami, które jeszcze kwitną, bo to jest drugi rzut po cięciu, które jeszcze kwitną, tutaj jakiś krecik przeszedł i wywalił cebulki na zewnątrz. To są cebulki hiacyntów. I zobacz, w Łodziu one już wypuszczają korzonki.
To nie już, dobrze, czy dobrze?
Już dobrze, już się szykują na
wiosnę.
Tak, my tutaj zakopiemy. Kret tam zrobił jakąś wielką dziurę. I teraz zobaczmy, właśnie, bo teraz tak, wiele osób boi się sadzić te rośliny cebulowe, bo zaraz tutaj przychodzi do głowy myśl taka, że o Matko Boska, to trzeba wykopywać tyle roboty przy tym. Natomiast jest mnóstwo odmian roślin i gatunków w ogóle roślin, których nie trzeba w ogóle wykopywać. I właśnie to są hiacynty.
Teraz po prostu paluchami zrobiłaś małą dziurkę, bach, tą cebulę hiacynta do środka nawet
tak, tylko
nie pomyślałaś, bo jeszcze wiele osób myśli, o te cebulowe to są trudne, wiesz, bo to trzeba na odpowiednią głębokość posadzić, a nie za głęboko.
O tej głębokości to my sobie porozmawiamy w przyszłym razem, że tak powiem, jak będziemy już mieli różne cebule. cebulę. Natomiast dobrze. Tutaj chciałam też powiedzieć, tutaj ta cebulka wyskoczyła z ziemi, bo krecik przeszedł.
A za dwa tygodnie to nie będzie za późno?
Nie będzie, możemy spokojnie sadzić, ale możemy się już zacząć zaopatrzać, bo może się okazać, że w sklepach zacznie nam brakować tych cebulowych. Natomiast chciałam Ci pokazać, że to była jedna cebula i przez to, że ona sobie tutaj w gruncie siedziała, ona się zaczęła dzielić, czyli jakby możemy co jakiś czas w tych miejscach, gdzie wiem, że na przykład mamy hiacynty, czy na przykład krokusy lub inne rośliny cebulowe, możemy tam kopsnąć w sezonie, wykopać to i podzielić te cebulki, bo no tutaj widzisz, takie cebule będą miały cztery różne, tak? I posadzimy sobie obok. Ja tu na razie wcichnę tak jak mam, bo tutaj krecik przeszedł, więc mam miękką ziemię i to wcisnę sobie, a przy okazji zobacz, ile tutaj małych deleni
rośnie. Ale
pytanie
brzmi, czy z tego będą takie pełnokwiste kwiaty, czy
oczywiście
jakieś takie już drugiego rzutu, rachityczne,
nie,
mniejsze,
to są
byle jakie?
Rośliny. Więc one może nie zakwitną jeszcze w przyszłym roku, natomiast w następnych już na pewno tak. No więc tak, wracając do tych roślin, których się boimy, no to boimy się ich, bo myślimy, że musimy wszystko wykopywać. Natomiast tak naprawdę wykopywać to my musimy gladiole, które kwitną sobie, czyli mieczyki, które kwitną sobie w lecie, no i pewnie tulipany. Natomiast ja tulipanów nie wykopuję, zostawiam je w ziemi i one przez kilka ładnych lat sobie rosną, a jak przestają się pojawiać, to po prostu dokupuje następne. I myślę, że tu nie ma co za bardzo się tym stresować, bo tak naprawdę co roku mamy ochotę, żeby sobie jakieś roślinki dokupić, więc i tak sobie dosadzamy.
Wiesz, z tym wykopywaniem to może być kłopot.
Z wykopywaniem może nie jest taki kłopot, ale z tym samym przechowaniem, żeby faktycznie one w odpowiednich warunkach były przechowane, żeby im się tam nic
ale
nie stało.
Tych tulipanów teraz w polu, tak? Jak masz w koszyku, to jeszcze znajdziesz.
No ja nie sadzę w koszyku, bo staram się, żeby one były posadzone gęsto, natomiast w sposób taki bardzo naturalny.
Ale właśnie słyszałem, że gęsto to znaczy w koszyku, że tego koszyka wkłada się kilka cebul i one są w jednym miejscu, wtedy masz no, taką grupę roślin.
No tak, ale to jest taka grupa, taki tam kwadracik albo kółeczko, tak? No dla mnie to jest troszeczkę za mało naturalnie. Ja wolę w takich grupach 5, potem za chwileczkę przerwa 3, na przykład znowu tam 5. No zazwyczaj nieparzyście to sadzimy. Natomiast lubię, żeby to tak płynęło, tak? Żeby taki efekt był naprawdę fajny, bo tak często wchodzimy do sklepu, no i tych odmian to jest tyle, że nie wiadomo za co się chwycić. Natomiast dobrze jest jednak, żeby skupić się na większej ilości roślin jednego gatunku. To naprawdę w ogrodzie to wygląda dużo więcej. W Łodziu podjada...
Mów, bo ja sobie tak, właśnie poszukam jeszcze jednego derenia do jedzenia.
No nawet nie jednego, mamy dużo. Mhm. Natomiast dobrze, żeby te grupki faktycznie były większe, jednogatunkowe.
Po audycji pozbieram.
Ale właśnie o co chodzi, że tak naprawdę większość tych cebulowych wcale nie musimy wykopywać. Szafirki, krokusy, hiacynty, to naprawdę wszystko świetnie rośnie. Rośnie fantastycznie i jeszcze do tego się wysiewa. Tak samo czosnki, tak? Wysiewają się. Czosnki faktycznie, jeżeli chcemy, żeby te główki nie zmniejszały się, co jakiś czas trzeba wykopać. Natomiast mnie zupełnie nie przeszkadza to, że te główki są mniejsze. Ja wolę, żeby było ich więcej, a nie muszą być takie olbrzymie. To mi akurat zupełnie nie przeszkadza.
Czyli robimy rzeczywiście w tym ogrodzie, robimy niewiele, jak najmniej. I tak w ogrodzie jest dużo pracy.
Na jesień nie robimy nic, cieszymy się, jemy derenia, patrzymy jak ptaki zaczynają przylatywać. Myślimy o tym, gdzie jakieś karmniki ustawimy na jesień, co my tym ptakom na jesień
nasypiemy.
A to myślę, że w Łodziu tam jakąś fajną audycję zrobisz o ptakach i jedzeniu, więc tutaj też będzie warto podsłuchać, co tym ptaszorom sypać. No ale właśnie ważne jest to, żeby pamiętać o ptakach. I teraz jeszcze jedna moja uwaga. Bo popaduje deszcz w tej chwili i nam się zdaje, że tak długo jest mokro i wrednie i że naprawdę ta ziemia jest mokra. Natomiast chciałam zwrócić uwagę, że na jesień naprawdę rośliny trzeba podlać. Mieliśmy bardzo suche lato i ta woda naprawdę nie zeszła na taką odpowiednią głębokość, żeby te rośliny szczęśliwie na wiosnę nam się wybudziły i zaczęły rosnąć. Może się pojawić sytuacja taka, że na wiosnę zobaczymy, że rośliny nam nie odbijają i będzie nam się zdawało, że to jest przyczyna przymrozków, tego, że te rośliny po prostu nie dały radę w ciągu zimy.
A teraz rzeczywiście mówisz jakieś dziwne rzeczy. No to tak. Pada mży, no mży nie pada być może, tak? Paluszki pani ma, proszę panią, tak brudne, bo pogrzebała w tej
tak,
ziemi, że ho-ho.
Ale pogrzebałam tak? Ziemia ziemi, cała, pogrzebałam cała w ziemi, gdzie przyszedł krecik. I zobacz, aha, zobacz, jak te krety w tym roku bardzo płytko chodzą. I po prostu one chodzą tam, gdzie są organizmy glebowe. Mhm. A te organizmy w tym roku bardzo płytko chodzą, bo tej wody pod spodem po prostu brakuje, nie ma jej. I tak samo za tymi dżdżowniczkami maszerują krety. Gdybyśmy wzięli tutaj szpadelek i kopsnęli, to ja mogę się założyć, że na głębokość szpadla...
Nie dobierał się do tych cebul, tak? Tylko szukał sobie jakiejś dziobnicy,
tak,
kopał tunel.
Kret nie je cebulę, dlatego je tutaj wykopał do góry, przeszedł i wyrzucił do góry. Natomiast gdybyśmy wzięli szpadel i tutaj zrobili dziurkę, to na pewno na głębokości 30 centymetrów jest susza.
No i co, teraz myślisz sobie, że co, mam odpalać system nawadniania?
Po prostu jeżeli ktoś ma system nawadniania...
W takim momencie?
Jeżeli ktoś ma system nawadniania, to po prostu nie wyłączamy go za wcześnie. Niech ta woda sobie tam poleci. Nadmiar wody w ogrodzie naprawdę nie zaszkodzi. Oczywiście kto może, niech łapie tą deszczówkę, bo naprawdę no, deszczówka to jest na wagę złota. Także łapiemy tą wodę, gdzie się tylko da. Natomiast jeszcze przed zimą dobrze by było wszystkie rośliny porządnie podlać, żeby dać im dobry start.
To jest pytanie,
start na
co wiosnę. To znaczy porządne podlanie? Czy chodzi o to, żeby teraz włączyć zraszacz, trudne słowo zraszacz, na 4 godziny na przykład?
Znaczy musimy patrzeć właśnie, jak ta gleba reaguje. Chodzi o to, żeby ta woda faktycznie jak najgłębiej się wchłonęła. Ja tak naprawdę moje drzewa już od kilku dni podlewam. Zresztą widzisz, węże są rozciągnięte. Tak jak w lecie nie podlewałam, to teraz naprawdę staram się dać tutaj im dużo wody na jesień.
No, dziwna jesteś, przyznajmy.
Tak, jestem dziwna. Więc ja po prostu kładę wąż pod takie drzewo. Mhm. Bardzo, bo nie mam systemu nawadniania. Aha. Tak? Troszeczkę tylko odkręcam tą wodę, żeby ona pomalutku tutaj się lała. Oczywiście zbieram deszczówkę.
Ale masz taki wąż jak do systemu kropelkowego, tak? Z dziurkami?
Nie, mam po prostu zwykły wąż i na końcówkę kładę pod drzewkiem. Aha. I odkręcam troszeczkę
tak
tylko, żeby ta woda się lała pomału, tak? Żeby się zrobiła kałuża. Jak się zrobi kałuża, wyłączam, czekam, aż to wchłonie i znowu włączam na trochę węża, żeby znowu się polało i znowu, żeby się wchłonęło. Po prostu, żeby głęboko weszła woda. To też nie jest super rozwiązanie, tak? Bo my znowu...
Ale chodzi o takie powolne,
tak,
powolne,
powoli
równomierne nawadnianie.
To też nie jest idealne rozwiązanie.
Chodzi o to, żeby ta woda nie spłynęła gdzieś tam, tak?
Tylko, żeby została na miejscu pod drzewem.
Bo widzimy, przepraszam, wejdę ci w słowo, ale gdy ziemia jest rzeczywiście twarda, taka zbita, tak, i sucha, gdy polejemy tę ziemię wodą,
to ta
to
woda powierzchniowo sobie gdzieś odchodzi. No i właśnie o to chodzi, że no, jakby brakuje tej
nie
wody.
Nie wejdzie do środka.
Nie wejdzie, dlatego to trzeba trochę znowu naleć. Tylko
nasączać,
to nie można się poddać szybko, bo kwestia jest taka, że jeżeli faktycznie padają takie krótkie deszcze i tylko wierzchnia warstwa ziemi jest wilgotna, to cały system korzeniowy tych roślin też jest powierzchniowy, tak? Bo on się rozwija tam, gdzie ma wilgoć. I tu zaczyna się robić problem właśnie ten wiosenny, bo jeżeli przyjdą przymrozki, no to faktycznie pod tą ziemią płyciotko, no to te korzenie mogą nam przymarznąć, więc jest problem. Dlatego jeżeli podlewamy, to musimy dłużej podlewać, tak, żeby ta woda faktycznie zeszła w dół. Ale mówię, to znowu nie jest idealne rozwiązanie, dlatego że my punktowo znowu podlewamy, czyli ten system korzeniowy znowu tylko w jakimś tam obszarze od tego drzewka się rozwija, a powinniśmy dążyć do tego, żeby te systemy korzeniowe były jak najgłębsze, żeby jak najdalej sięgały, żeby były w stanie potem sobie właśnie same poradzić bez tego podlewania. Tutaj podlewamy, bo te drzewa są młode, także chcemy, żeby one troszeczkę sobie lepiej dały radę w tych czasach wiosennych.
podlewanie jesienne. O czymś takim nie słyszałem, ale być może jest to jakaś metoda, jakiś sposób na ogród. To dziękuję bardzo. Spotkamy się za 2 tygodnie. O tych cebulach porozmawiamy, tak?
No, miejmy nadzieję, że pogoda będzie trochę lepsza. Będziemy mogli wziąć łopatki, bo tutaj cały czas nam albo z nieba kapie, albo z drzewka się leje. Aha. Jeszcze kot skacze po drzewie, więc w ogóle nam tutaj, że tak powiem, wodą chlapie na wszystkie strony.
Mam drzewo nadzieję... niewysokie, bo gdyby było wysokie, kot mógł wejść i trzeba było wzywać straż pożarną do niego i po niego.
No więc mam nadzieję, że na następny raz porozmawiamy troszeczkę już intensywniej na temat samych cebul. Natomiast teraz... prosimy ładnie, żeby nie wyrzucać tego, co żółte z ogrodu. Niech to sobie zostanie dla tych organizmów glebowych, które są bardzo, bardzo nam potrzebne.
Bo to żółte i zeschnięte, proszę Państwa, ono ma moc. O,
brąz ma moc.
Agnieszka Chubena-Żukowska, pani projektantka, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia. Może za te 2 tygodnie spotkamy się gdzieś u Państwa w ogrodzie. Proszę pisać w tej sprawie 603 06 06 06. Do miłego.